Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o europejskich koalicjach i kandydaturach. Powoli odsłaniają się listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, między innymi z Koalicji Europejskiej. Ćwierka się, że mogą być na czele listy panie Hübner i Bochniarz. Niedawno jeszcze przebąkiwało się o Bronisławie Komorowskim budującym dom w Budzie Ruskiej. Z prawej strony na czele są Karol Karski i Krzysztof Jurgiel. Czy to przyciągnie wyborców, czy raczej przydałyby się bardziej wyraziste kandydatury? Przy okazji wychodzi jeszcze sprawa kandydowania do Europy posłów, ministrów, co Paweł Kukiz nazwał wyborczym oszustwem. Ponadto w programie o historii, która dzieli i zmusza ludzi do samokrytyki, a także jeśli zdążymy o Brexicie, o tym dzisiaj w programie zapraszam. To może zaczniemy od Europy. Prawa strona czołówkę listy określiła, natomiast opozycja jeszcze nie do końca. Mówi się, tak jak wspominałem, o Danucie Hübner i pani Henryce Bochniarz. Czy poznamy niedługo listy? Jak pan sądzi?
Tak, już jest coraz bliżej, jeżeli chodzi o ułożenie list do Europarlamentu w ramach Koalicji Europejskiej, bo chciałbym przypomnieć, że w Koalicji Europejskiej jest kilka podmiotów, takich jak Platforma, Nowoczesna, teraz SLD, PSL, Zieloni, jeszcze kilka mniejszych podmiotów, więc na razie rozmawiamy. Wstępnie oczywiście listy, te pierwsze dwa miejsca i ostatnie są już zatwierdzone, ale to są tylko i wyłącznie wstępne zatwierdzenia. Mam nadzieję, że w połowie marca dowiecie się Państwo trochę
więcej. Czy będzie Pan też kandydował?
Na razie ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam.
To pytajmy o prawą stronę. Dwie kandydatury na czele listy są. Zadowolony Pan z tych kandydatów, czy...
Każda formacja z obozu Zjednoczonej Prawicy miała możliwość zgłoszenia i rekomendowania swoich kandydatów. Pan profesor Karski, który jest, ma katedrę na Uniwersytecie Warszawskim z pochodzenia Suwałk, jest europarlamentarzystą, reprezentował Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji Europarlamentu i były minister rolnictwa, były prezydent miasta Białegostoku Krzysztof Jurgiel, więc z punktu widzenia Podlasia bardzo atrakcyjne, bo dopiero na trzecim miejscu reprezentant Olsztyna, także jeżeli chodzi o nasz okręg, który, jeżeli chodzi o nasze województwo w okręgu
trzecim,
tak, do Europarlamentu, to myślę, że te pierwsze miejsca są... reprezentują nasz region. Myślę, że pozostali kandydaci będą uzupełniać te miejsca, które poza Białymstokiem, Suwałkami też wymagają tego, żeby ich reprezentanci znaleźli się
Pan
na liście.
Pan będzie chciał być na tej liście?
Nie, ja akurat nie miałem takich ambicji.
Panie pośle, mało odwocem. Jeżeli chodzi o ministra Jurgiela, to jak najbardziej człowiek z Białegostoku, no ale jednak pan Karski... niekoniecznie jest z Białegostoku.
Ja myślę, że warto się koncentrować na własnych listach. Możemy poznać tych kandydatów z Białegostoku.
Panie pośle, już niedługo pan pozna. Już niedługo pan pozna i zaspokoimy pana ciekawość. I naprawdę będą bardzo dobrzy kandydaci, na których będzie warto głosować i mam nadzieję, że radiosłuchacze również zagłosują na...
Lider będzie z naszego województwa do listy?
Zobaczymy, panie pośle, zobaczymy.
Ale to nie ma na co patrzeć. Polityk nie odpowiada, zobaczymy. Tak może Przekupka odpowiadać.
Panie pośle, ja wiem, że pan często jest na straganach i rozmawia z Przekupkami, ale jeżeli chodzi o listy Koalicji Europejskiej, zostaną prezentowane i chciałbym przypomnieć, że w nasz region, nasz okręg składa się z dwóch regionów, z warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. I zazwyczaj na listach Platformy Obywatelskiej, panu, zazwyczaj na listach Platformy Obywatelskiej było tak, że co pięć lat jest zmiana. Raz jest przedstawiciel województwa podlaskiego, raz przedstawiciel warmińsko-mazurskiego. W tym roku zobaczymy.
Wanda Jankowska, kiedy poznamy kandydatury Kukiza?
Kandydatury Kukiz 15 są w o tyle lepszej sytuacji, to znaczy samo stowarzyszenie, prawda, i komitet wyborczy, który już jest złożony do rejestracji, że nie musi z nikim ustalać, idziemy sami do wyborów. Myślę, że w ciągu tego tygodnia
przynajmniej
i nie musimy się dzielić. Chcemy, żeby listy były mocne. Dla nas jest to nowa sytuacja. To nie ukrywam, że sugerowaliśmy, żeby listy były otwierane przez naszych posłów, a co postanowi góra, zobaczymy.
troszeczkę dziwna sytuacja, bo Paweł Kukiz mówi, że posłowie, ministrowie i tak dalej nie powinni kandydować i później rezygnować, tylko od razu powinniśmy wiedzieć, kogo wybieramy na całą kadencję. I sam Paweł Kukiz zadeklarował, że nie będzie kandydował, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, doprowadzić. Nazwał to nawet wręcz oszustwem politycznym, wyborczym. A tu się okazuje, że wystawiacie posłów do parlamentu w kolejnej kampanii
to znaczy,
wyborczej.
Jeszcze raz powiem, że to była sugestia stowarzyszenia Kukiz 15 na zarządzie nasza, prawda? A co postanowią zarząd krajowy, co postanowi, do końca nie wiemy. Otrzymałam informację z Warszawy, że listy są kształtowane, dopełniane, no i w związku z tym w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej już będą kandydaci znani. Czy to będą do końca posłowie, też nie wiemy. Na razie tylko przecieki z mediów, które sugerują, prawda, jak zwykle, że będzie to Stanisław Tyszka, między innymi Grzegorz Długi, ale poczekajmy, jeszcze jest trochę czasu. Druga bardzo ważna rzecz, odniosę się do tego, co pan redaktor powiedział, jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, on od początku deklarował, że nie będzie startował do Europarlamentu. Dlaczego to oszustwem nazwał? No nazwał ze względu na to, że Robert Biedroń od razu postanowił kandydować i powiedział wprost, że rezygnuje. No i to już jest zdecydowanie chyba oszustwo. Dokładnie tak, jak się dzieje z posłami. Skoro idą z danego ugrupowania, powinni do końca w tym ugrupowaniu zostać. Na takim stoimy stanowisku.
No właśnie, pytanie, jak zmieniać ewentualnie prawo wyborcze, żeby nie było takich ruchów, że ktoś jest w danej kadencji w określonej instytucji, rysuje się kolejna kampania wyborcza, postanawia kandydować i później rezygnuje albo wybiera.
Jeżeli chodzi o posłów, panie redaktorze, to nie ma dużego problemu z uwagi na to, że jeżeli poseł zrezygnuje z mandatu lub dostanie się do jakiejś innej instytucji, nie trzeba organizować powtórnych wyborów. Więc tak naprawdę koszt tego przedsięwzięcia jest zerowy. Gorzej, jeżeli senatorowie startują do jakiejś funkcji, tak? To teraz, jeżeli senator będzie startował na europosła, dostanie się do tego europosła.
Albo samorządowiec wybrany tak, w jednomandatowym okręgu.
Prezydent burmistrz lub radni z JOW-ów. Jeżeli już wrócę do tego senatora, dostanie się teraz na europosła, to będzie trzeba na te pół roku nowe wybory ogłosić. Więc to jest to trochę problem z uwagi na to, że no, wybory jednak kosztują. Jeżeli chodzi o posłów, to takiego problemu nie ma z uwagi na to, że to jednak kolejna osoba na liście wchodzi. Ale tutaj pani mówiła o tym, że jeżeli się dostało mandat na 4 lata, to ten mandat powinno się spełnić. Ale jeżeli wyborcy dadzą mandat zaufania, aby dany poseł, dany europoseł został wybrany na nową funkcję, to czemu nie? To wyborcy oceniają, to nie my sami przecież o tym decydujemy, tylko wyborcy, również ci wyborcy, którzy wybrali nas na posła. Jeżeli się sprawdziliśmy
w jednej funkcji.
Tak, jeżeli w jednej funkcji się sprawdziliśmy, no to wyborca jako mandat zaufania daje mandat na kolejną funkcję lub pośle, na przedłużenie kadencji.
Panie pośle, ale wyborcy nie mają wpływu na listy, idą tylko z głosem do...
Ale nie muszą głosować, pani Wando.
No ale przecież
wyborcy przecież mogą powiedzieć, ten pan jest posłem, czyli będzie posłem, tak? Dokładnie, nie wybieramy.
Pana komentarz.
Oczywiście ustrojowo jest tak, że nie ma ograniczeń, w związku z tym poseł również może kandydować, a w przypadku automatycznego uzupełnienia ten głos, nie można go traktować jako głosu, powiedzmy, który przepadł, tak, dlatego że w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy, więc zakładamy, że jeżeli to nie była osoba, która cieszyła się jakimś wyjątkowym uznaniem, to był to głos oddany również na listę, więc tutaj...
Pan nie widzi tutaj...
Nie widzę tutaj sprzeczności. Byłoby to raczej ograniczenie. Jeżeli ustawodawca i przyjęliśmy taki model, że i zresztą przykładów mamy wiele, że z parlamentu polskiego trafiają do parlamentu europejskiego, więc to doświadczenie z rodzinnego parlamentu można wykorzystać i to dobrze wykorzystać w parlamencie europejskim. Więc tutaj...
Albo zmodyfikować tak ewentualnie, nie wiem tylko w jaki sposób, że...
Ale byłoby to
ograniczenie... następnego miejsca, żeby nie przeprowadzać dodatkowych wyborów i tak dalej, bo tutaj tak, co sygnalizował poseł...
Ale okręg senatorski jest jednomandatowy.
Tak, to tutaj, nie tak, bo to wtedy
trzeba było zmienić całą ordynację.
Ale to, nie, to jest pewna cena. Jeżeli ktoś chce oddać senatora i okręg senacki, to wystawia senatora. No to jest ryzyko partii, która desygnowała, a skoro ta osoba wygrała, to rozumiem, że bierze odpowiedzialność również. Więc tutaj jednak dajmy kredyt zaufania politykom, bo bicie się tylko i wyłącznie cały czas w piersi, pokazywanie, że politycy nie są za roztropni, podważa całkowicie zaufanie do klasy politycznej. Po to ich wybieramy, po to tych polityków obdarzamy zaufaniem, żeby w naszym imieniu realizowali postulaty, do których się zobowiązują. Programy, pomysły. Tu mam większe zastrzeżenia tak naprawdę i tutaj można zwrócić uwagę Kukizowi, jeżeli chciałby się ugrupowaniu Kukiz, jeżeli chciałoby się wpisać w tą debatę publiczną dotyczącą podnoszenia standardów życia publicznego i wyborów, to co do tego, żeby nie głosować tylko i wyłącznie na szyldy partyjne, nie wyłącznie tylko i na nazwiska, ale również na te postulaty programowe, które za nimi mają przemawiać. I to tak naprawdę kamyczek do ogródka fajnego ugrupowania, dlatego że koalicja tak naprawdę musi, nie dość, że nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, kto będzie ją reprezentował, to jeszcze nie jest w stanie wyłonić swojego programu wyborczego, bo skoro ugrupowania są od sasa do lasa, tak naprawdę łączy je tylko i wyłącznie strach przed tym, że mogą przepaść w wyborach i nie dostać poparcia wyborców, powoduje, że to jest obniżenie standardów, to jest realne zagrożenie dla wyborów.
Panie pośle, proszę się nie martwić o nasz program. Proszę martwić się o swój wyborczy, eurowyborczy program. Zobaczymy, jak PiS pokaże eurowyborczy program. My również nad nim już pracujemy i zaprezentujemy jeden spójny program Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu.
I wtedy wrócimy do rozmowy o wyborach europejskich i o wizji Europy, jaka z tych programów będzie się wyłaniała. Przed chwilą pojawiła się informacja, myślę, że ją szybko skomentujemy, o tym, że zaproponowano, że 8 kwietnia odbędzie się strajk nauczycieli. To będzie poniedziałek, 8 kwietnia. Do tego czasu będzie przeprowadzone referendum, w którym powinno wziąć udział 50% i większość powinna się opowiedzieć za tym strajkiem, jeśli on dojdzie do skutku. Pani Wando, pani szefowała szkole.
Szefowałam szkołę jako były dyrektor. Muszę państwu powiedzieć, że strajk również zależy i to, czy nauczyciele przystąpią, do kogo należy władza w samorządzie.
No to zgodnie ze starą zasadą.
Tak, zgodnie ze starą i to się nic nie zmieniło.
Cuius regio, eius religio.
To jest grupa, proszę państwa, pomijana niejednokrotnie i bardzo cierpliwa, czekająca na podwyżki, tak? Jeżeli inne służby, tak jak policja chociażby, wiedziała, kiedy strajkować, żeby osiągnąć swój sukces, tak? I dostać podwyżkę. Czy też pielęgniarki, proszę zobaczyć, położne.
No ale 8 kwietnia to lepiej niż w czasie matur.
No zdecydowanie, tylko ciekawa jestem, czy to będzie preludium do strajku maturalnego, prawda? Czy ewentualnie jakieś rozmowy zostaną podjęte. Mnie tylko, proszę państwa, jedno zastanawia. Nauczyciele naprawdę mają dużo roboty. Dużo roboty i na te strajki sobie też zbytnio do końca nie mogą pozwolić. Chodzi mi o związkowców. Do końca nie wiedzą nauczyciele, i tak było za moich czasów i pewnie tak jest teraz, że związkowcy nic nie robią. Absolutnie. To są ciepłe posadki, które są trzymane, zarabiają po kilkanaście ładnych tysięcy. Zajdziesz do związków, bo miałam taką okazję, kiedy u mnie ten strajk w szkole miał być, proszę państwa, kawa, ciasto na porządku dziennym, a żeby dowiedzieć się cokolwiek i coś na temat prawa, żeby zostało zrobione, nie ma nic. Jak posadki zaczynają być zagrożone, to zaczyna się, prawda, namawianie do strajku. Pytam, gdzie byli wcześniej? 8 lat. Koalicja, Platforma, PSL, prawda? 8 lat. Nauczyciele siedzieli cicho. Dlaczego wtedy? Gdzie byli wtedy związkowcy? Dlaczego nie protestowali? Wtedy, żeby zrobiono chociaż minimalne podwyżki i jakiś program na lata, no bo wiadomo, że pieniądze trzeba skądś wziąć. Nie ma tak, że chcemy, to mamy. To my pokryjemy to, prawda? Wszyscy my, Polacy, pokryjemy z budżetu, bo budżet to my.
Ale pani sądzi, że rodzice, społeczeństwo poprze ten strajk? No bo jak się czyta ostatnio i jak się ma do czynienia z tą sytuacją szkolną, to włosy na głowie stają dęba. Korki, jeszcze raz korki, a ciągłe lecenie tak. Z programami. De facto odnosi się takie wrażenie, że nauczyciele nie wypełniają swoich etatowych obowiązków, w sensie takim, że gdyby kowal nie zrobił podkowy, to by mu nie zapłacono. Natomiast nauczyciel nie nauczy, a jednak mu się płaci.
Proszę państwa, to już nie jest ta szkoła, co była kiedyś. Uczeń zostaje po... zupełnie innej stronie. Papierologia, biurokracja po prostu zrobiła swoje. Nauczyciel obstawiony ćwiczeniami. Przepraszam, kto wprowadził te ćwiczenia? Kiedyś była książka, zeszyt w zupełności wystarczyło, prawda? Teraz pan ma dziecko, ja mam wnuka. Jeżeli przychodzi uczeń, kończy zajęcia, 15:20, prawda? Przychodzi do domu i jeszcze ma 3 godziny siedzieć nad lekcjami, pytam, w jakim celu? W jakim celu, skoro otwiera komórkę, ściąga wszystko i odrabia pracę domową, bo nie ma czasu na to, żeby poczytać, bo jeszcze chce oczywiście mieć tego czasu trochę dla siebie wolnego. Tu zacznijmy reformę systemu edukacji, raz nareszcie normalną, porządną. Zreformujmy system.
Czyli programy nauczania, programy nauczania, co chcemy osiągnąć.
Przeciążone programy nauczania, 550 podręczników, tornister ważący 15 kilo. Proszę państwa, czemu nikt o tym nie mówi? Tylko o zarobkach. Zarobki jak zarobki. Jeżeli nauczyciel, prawda, początkowy zarabia te 2000 na rękę, no to w Biedronce pani więcej zarabia. No co tutaj dużo mówić. W latach 90., proszę państwa, byłam w Danii, w ramach systemu reformy edukacji, prawda, gdzie gimnazja wchodziły. I co się okazuje, proszę państwa, tam nauczyciel zarabiał 10 tysięcy koron, nie, przepraszam, 10 tysięcy koron to była średnia płaca w jakiejś tam branży. Nauczyciel zarabiał 14-15 tysięcy. Jest prestiż zawodu? Jest. Ale jak się wchodziło do szkoły, to od razu to było widać, proszę państwa. I zainteresowanie uczniem, i na wszystko był czas, proszę państwa, i nauczyciel godnie zarabiał, ale godnie opiekował się i spełniał swoje zajęcia. System zmieniać, reformować.
Tak jak przed wojną, gdzie... Bycie sędzią, bycie nauczycielem, bycie kolejarzem, to nie tylko był kwestia statusu społecznego tej osoby oczywista, ale i też prestiż zawodowy. My po komunizmie odziedziczyliśmy taki system, w którym nauczyciel nie cieszy się autorytetem, bo po pierwsze tak był ustawiony, żeby ci, którzy nie znajdą pracy gdzie indziej, interesowali się tym zawodem, a to powinno być dokładnie na odwrót. To powinna być elita, absolutna elita. I ten grzech zaniechania, trudno powiedzieć nawet z czego się wywodził, trochę z takiego,
panie pośle,
tak,
również.
Z niskiego poziomu kształcenia, bo brakowało oczywiście i trzeba było, rekrutowano do tego zawodu nauczycieli, szczególnie w małych ośrodkach, w mniejszych ośrodkach, ludzi, którzy nie mieli do tego kompetencji, którzy tylko dlatego, że byli członkami partii, uzyskiwali tytuł nauczyciela, a stopień ewentualnie jakiś, przecież tak naprawdę obowiązek uzyskania magisterium przez nauczyciela, to jest dopiero po 89 roku. To pokazuje, jaką my musimy przejść od jakiejś zapaści, gdzie wprowadzono taki powszechny system, który raczej miał służyć temu, żeby nie tyle uczyć, bo bardzo często już się mówiło w latach komunizmu o analfabetyzmie wtórnym. Czyli wychodziły osoby mamy obowiązek przecież edukacyjny do 8 roku, do 8 klasy, czyli całą podstawówkę. To był obowiązek. Bardzo często osoby kończyły bez znajomości czytania i pisania. I ten problem, on się teraz w momencie, proszę zwrócić uwagę, ten problem wraca. Natomiast jeżeli chodzi o polityczny...
I o pieniądze.
Tak, to jeżeli chodzi o broniarza, to tutaj nie ma cienia wątpliwości, że jest to tylko i wyłącznie akt w zasadzie agresji politycznej, bo to jest najlepszy przykład związku, który absolutnie nie reprezentuje interesów nauczycieli, tylko interesy polityczne, czego przykładem jest sprzeciw broniarza i jako szefa związku i ZMP wówczas, bo domagali się zachowania tego modelu podstawówka, szkoła średnia, żeby nie wprowadzać gimnazjów, i to był główny postulat. I w momencie, kiedy obóz Zjednoczonej Prawicy wprowadził, przywrócił ten model tak, przywrócił ten model, o który tak zaciekle walczył Broniarz, to Broniarz był pierwszą osobą, która stanęła na barykadzie i powiedziała, że to jest absolutny skandal, dlatego że dojdzie do zwolnień nauczycieli. Jaki był skutek? Oczywiście nauczycieli, tak jak mówiła pani minister Zalewska, będzie potrzeba więcej i rzeczywiście pracę w zawodzie znalazło więcej osób. Natomiast teraz powinniśmy się zastanowić, jak ulepszyć jakość nauczania i to powinna być główna troska i niewykluczone, że tu trzeba się zastanowić nad dużą ustrojową reformą, dlatego że dzisiaj mamy tak, kuratorium, które nadzoruje pracę, samorządy, które są jednostkami założycielskimi i tak naprawdę te kompetencje jeszcze są dodatkowo rozłożone między dyrektora, Radę Nauczycielską i jeszcze do tego mamy głos, bardzo silny głos rodziców. Skutek jest taki, że bardzo często ścierają się bardzo różne interesy i ofiarą pada właśnie jakość edukacji. Bo co innego mówi Komitet Rodzicielski, co innego, jaki nauczyciele, bo nie mają własnej autonomii. Dzisiaj tak naprawdę ofiarą tego systemu padają nauczyciele. Dlatego, że z jednej strony mamy rodziców i uczniów, którzy domagają się swoich praw, dlatego, że ta szkoła postkomunistyczna, ona była bardzo represyjna, a z drugiej strony mamy umywających ręce samorządowców i jeszcze kolejny element takiego nacisku, kuratorium, które dba o tą jakość nauczania. Ale jeżeli tych wszystkich, którzy jakby skupiają się na nauczycielu...
Interesariuszy, jak się ładnie mówi.
Kończy się tym, że nauczyciel przestaje być autonomiczny. On powinien mieć dużo większą rolę
panie
w wychowaniu.
Ja jeszcze jako praktyk powiem. Pan powiedział na temat korków. Proszę wejść do klasy i niech dzieci podniosą rękę, kto nie chodzi, bo to trzeba zapytać, kto nie chodzi, bo cała reszta podniesie, że chodzi na korki. System kształcenia nauczycieli jest beznadziejny w Polsce. Proszę państwa, w krajach skandynawskich, które pierwsze miejsca osiągają przecież na listach PISA, badań, tak? Nauczyciele kończą edukację, zaczynają od nauczania początkowego i wybierają sobie 3 przedmioty do nauczenia. On ma kontakt z uczniem non-stop, bo on jest w stanie 5 przedmiotów uczyć. Co z tego, że my mamy magistra matematyki, który nie umie tej matematyki przekazać dzieciom? Magister matematyki niech sobie naukowo się rozwija, a nauczyciel ma podstawową wiedzę przekazać, prawda? I wyłapać zdolnych, z którymi trzeba pracować.
Przysłuchuje się pan, panie pośle, temu wszystkiemu. No i jakie wnioski?
Szanowni państwo, nie wiadomo, czy ten...
kończył szkołę, to może też powiedzieć, jako młody.
No wszyscy kończyliśmy szkołę. Ja rzeczywiście kończyłem gimnazjum jako jedyny tutaj obecny. I muszę przyznać, że gimnazjum nie było doskonałe. Sam jako uczeń chyba drugiego czy trzeciego rocznika, jak to jest, gimnazja się zaczynały, to rzeczywiście gimnazjum nie było dopracowane. Ten materiał później powielał się w liceum.
Dokładnie.
I rzeczywiście te gimnazjum to nie był najlepszy pomysł, ale wprowadzenie tej reformy jest za szybkie. Niestety.
Ale pytałem już nie o reformę, pytałem o
ale to
o
nawiążę, bo jednak ta reforma...
Strajk.
No, ta reforma jakoś tam się wiąże z edukacją, tak? Nie ma co się oszukiwać, bo w zeszłym roku została przeprowadzona reforma. Dzieci, które miały iść do gimnazjum, poszły do 7 klasy. I tak naprawdę uważam, że powinno być to dużo szerzej przeprowadzone. Czyli uczeń, który przychodzi do 1 klasy, wie, że idzie do 7, a nie ale w trakcie gry zmienia się zasady. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to mogę tylko powiedzieć, no, jakie działania ostatnio wykonałem. Napisałem interpelację do pana premiera i do pani minister Zalewskiej i będę żądał odpowiedzi, jak zamierzają sobie poradzić ze strajkiem, jak zamierzają rozmawiać z nauczycielami i czy te postulaty, które zgłaszają nauczyciele, są realne.
A za chwilę powrócimy, czy przejdziemy do sprawy historycznej. Zajmiemy się sprawą historii. Pan poseł Krzysztof Truskolaski interweniował ostatnio w sprawie wypowiedzi historyka z Muzeum Wojska. Ów został zawieszony w sprawowaniu funkcji kierowniczej do czasu wyjaśnienia całej sprawy, a rzecz poszła oczywiście o żołnierzy wyklętych. I cóż się panu w tym wywiadzie nie podobało?
Rzecz dokładnie poszła na temat Burego, bo tutaj też nie można wszystkich żołnierzy wyklętych wrzucać do jednego worka, oczywiście byli tacy jak Bury, których uważam, że nie są bohaterami. No i w tym wywiadzie z panem z panem Łukaszem, tutaj możemy przeczytać takie stwierdzenie, że Burego ocenia się przez pryzmat wydarzeń tych kilku feralnych i powtarzam, nie do końca wyjaśnionych dni. To jeżeli feralnymi dniami nazywa się wydarzenia od dnia 29 stycznia do dnia 2 lutego 1946 roku, gdzie ginęły kobiety, ginęli dzieci,
ktoś
ginęli
ma włączony internet,
cywile, ginęli cywile, to nie, na pewno nie można użyć słowa, że to są feralne dni. IPN w 2005 roku przyznał, że te dni można nazwać znamionem ludobójstwa. I to właśnie Brygada Burego była za to odpowiedzialna. Zginęło około 80 osób i to głównie osób niewinnych, kobiet, dzieci, cywilów, tak jak powtarzałem. Dlatego no, nie można w artykułach prasowych, historyk z publicznej instytucji nie może mówić, że to były feralne dni. Tak? Te dni miały znamiona ludobójstwa i trzeba o tym wprost mówić. Zresztą tak jak w 2005 roku stwierdziliby to IPN.
Komentarz do sprawy, bo odnoszę takie wrażenie, że niedługo będzie można, zatrudniając się w jakiejkolwiek instytucji, trzeba będzie szefostwo owej instytucji poprosić o zestawienie stanowisk w każdej sprawie społecznej i jeśli się nie będzie zgadzało z kierowniczymi poglądami, to...
Panie redaktorze, to jeszcze dopowiem. Dopowiem jeszcze jedno słowo. Ja, panie redaktorze, wystosowałem pismo do dyrektora muzeum z kilkoma pytaniami. O tym się głośno nie mówi, jakie to były pytania, ale na przykład to było pytanie, czy ten wywiad był autoryzowany. I tego samego dnia pan Łukasz, z którym został przeprowadzony wywiad, napisał wprost, ten wywiad nie był autoryzowany i pan Łukasz nie miał tego na myśli. I to było w jego oświadczeniu. Więc tutaj sprawa trochę się klaruje.
Znaczy, mówiliśmy o poziomie edukacji i jak widać, to nie tylko poziom edukacji w podstawówkach, nie tylko w gimnazjach, ale również po studiach jest problem, bo jeżeli poseł Rzeczpospolitej mówi takie rzeczy, powołując się no nie na materiały źródłowe, bo jeżeli oceniamy Burego przez pryzmat propagandy stalinowskiej, to rzeczywiście nie wypada dobrze. Natomiast ja przypomnę fakty. Fakty są takie, że Bury ze swoją brygadą...
Ale był pan tam? Był pan tam w 1946 roku, że tak dobrze operuje pan faktami?
Fakty, żeby znać fakty historyczne, to trzeba tam być.
Ale panie,
czyli rozumiem, że o bitwie pod Grunwaldem nie będziemy się wypowiadać,
to ja tutaj mam.
Ale mogę powiedzieć?
Wywiad z zaraz. Osobą, która tam była.
Dobrze. Natomiast fakty są takie, że Bury ze swoją brygadą zapuścił się na tereny, które były pod kontrolą już wtedy NKWD. I to był rajd na Hajnówkę. Tam dokonano ataku na placówkę UB. Wycofano się, bo tam były przeważające siły NKWD, ale zrobiono to, wiedząc, że tam nie mogą liczyć na przychylność ludności wiejskiej. Ale... Zrobiono to pod przebraniem z pagonami sowieckimi i posługiwano się językiem rosyjskim. I co się okazało? Mówmy o faktach, dlatego że tylko prawda jest tutaj jakby istotna. Ale i teraz tak. Tam odkryto współpracowników NKWD. Bury chciał ich rozstrzelać i rozstrzelał. I wioskę, w której się ukrywali, zwyczajem, tam niestety panowały takie zwyczaje. NKWD-ści, kiedy wchodzili na te tereny za Bielskiem, te tereny, które już były w pasie katolickim, Drohiczyn, bo te traktowane było jako prawosławne, i tam dochodziło do pacyfikacji. Czyli palono wsie, mordowano tych ludzi, którzy udzielali schronienia byłym oddziałom AK, później już podziemia. Wtedy to się mówiło leśnych czy partyzantów. W każdym bądź razie chodziło o te siły, które były lojalne Londynowi. I Bury o zbrodni, o której pan poseł mówi, gdyby doczytał, to by wiedział. Bury wydał rozkaz wtedy i nikt z osób cywilnych w jego intencji nie było, żeby zginął, żeby całą wieś zgromadzić w jednym budynku i resztę budynków kazał podpalić. Niestety część osób schowała się i stąd są te ofiary kobiety i dzieci. Nigdy do nich nie strzelał polski żołnierz. To są ofiary tej tragedii, ale mówienie o tym, że to było powtarzanie propagandy sowieckiej tylko i wyłącznie, która powstała wtedy na użytek narracji uzasadniającej to, żeby, że skoro Sowieci stosowali i NKWDziści stosowali terror, to trzeba było zrobić z polskich patriotów bandytów. Tak samo jak ci z zaprzęgów konnych, którzy byli
wozacy
tak zwani. Przecież tam propaganda miała być taka, że byli zabijani prawosławni, a katolików puszczono. Nie było tam żadnych katolików. Tam byli tylko i wyłącznie prawosławni w większości pochodzenia białoruskiego. Dlaczego część puszczono, a część nie puszczono? Dlatego, że tak jak mówiłem, i to była wielka tragedia, dlatego, że to bardzo trudno oceniać. Dlatego, że oni się posługiwali językiem rosyjskim.
Ja wiem.
I ci wozacy mówili...
Skupmy się nie na wykładzie, tylko na ocenach, bo my
o
ocenach cały czas rozmawiamy.
Tak, tylko ocena może być w oparciu o fakty, a nie o propagandę. Pan poseł nie znał tych faktów, nie sięgnął do źródeł i dlatego mógł tak niegodziwie, bo to, co zrobił, było po prostu zwykłą niegodziwością. Bo nie znał faktów. Gdyby skończył dobrą szkołę, ale muszę skończyć, przepraszam.
Ale proszę, bo się program zaraz skończy.
Ale nie, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlatego że my, jeżeli mamy mówić o pojednaniu i o tym, żeby dzisiaj nie te tragiczne wydarzenia nas nie dzieliły, to musimy mówić o faktach. A fakty są takie. Niestety, część z tych wozaków przyznała się do sympatii do rządu moskiewskiego i mało tego, denuncjowała tych, którzy rzekomo mieli pomagać państwu podziemnemu. I dlatego zapadł na nich taki bardzo tragiczny i okrutny, okrutny wyrok z naszej perspektywy. W tamtych czasach po prostu ci ludzie walczyli o przeżycie. I gdyby byli w polskich mundurach, zapewne, być może wiedzeni strachem, widząc oficerów, będąc przekonani, że to są współpracownicy UB, oni być może nawet nieprawdę powiedzieli. Może chcieli zasłużyć na jakąś nagrodę, ale niestety wydali na siebie wyrok, bo mówiąc o tym, że współpracują, kolaborują i wydają Polaków, no niestety zasłużyli w tamtej logice walki, bo pamiętajmy, wtedy się mówiło o wojnie domowej. To była logika wojny domowej. I w tej logice zasłużyli na śmierć. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest wielka tragedia i dzisiaj nikt nie chce mówić o tym, że to była zasłużona śmierć. Oni powinni być puszczeni wolno. Bezwzględnie, dlatego że byli cywilami, ale przypisywanie charakteru narodowościowego tej zbrodni absolutnie nie miało żadnego uzasadnienia.
Przechodzimy od prawdy, a
w tym samym czasie NKWDziści pacyfikowali pod Drohiczynem wioski, palili je za to, że mieszkańcy pomagali tam partyzantom polskim.
Krótki komentarz.
Szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest się odnieść do słów pana
posła,
przeczytam listę. Piotr Demianiuk, lat 16, Zaleszany. Grzegorz Leonciuk, lat 35, Zaleszany. Konstanty Leonciuk, lat 2, Zaleszany. Nadzieje Leonciuk, niemowlę. To jest lista ofiar, która w tamtym czasie została... To są ludzie, którzy zostali zamordowani. I muszę panie redaktorze przeczytać. To był wywiad z panią Klaudią pod tytułem Bury wyjechał na górkę i dał znać, żeby nas wszystkich wystrzelali. Opowieść pani Klaudii o zbrodni żołnierzy wyklętych. To był cytat. I tak. Pani Klaudia. Żołnierze okrążyli dom, w którym my wszyscy byli zebrani. Jeden koło drugiego stał z karabinem, a drzwi do nas były zapieczętowane. Potem przychodzi żołnierz i pyta, gdzie sołtys? Nie ma. No to mówią, Piotr, syn sołtysa, proszę wyjść. A ten dzieciak, 16-letni, biedny, Boże kochany, jak on płakał. Żołnierza całował po dłoniach, krzyczał, nie pójdę, nie pójdę. Wyszedł on i jego zaraz przy tych krzyżach na drodze zastrzelili.
Cóż, cały czas do czynienia jednak z interpretacjami. Pytanie, jak długo jeszcze będziemy się posługiwali interpretacjami, przypisywaniem intencji takich albo innych jednej i drugiej stronie. I kiedy pogodzimy się jednak z faktem, że te wydarzenia miały miejsce, po pierwsze, po drugie, były to wydarzenia tragiczne, do których teoretycznie nie powinno dojść.
No dokładnie, to są wydarzenia tragiczne i dzisiaj po prostu należy się hołd oddać tym ludziom. Tylko proszę zwrócić uwagę, że w każdej armii są i dobrzy, i źli żołnierze, tak? Bo tutaj możemy ich nazwać różnie, tak? Ale to są ludzie, którzy znaleźli się w takim systemie, a nie innym. Oni się nie zgodzili. Oni się nie zgodzili z systemem narzuconym po prostu komunistycznym systemem. Poszli do lasu. Oni do końca byli wierni przysiędze, którą składali na Bóg, honor, ojczyzna, prawda? A to bardzo różna przysięga w porównaniu z tym, gdzie po prostu komuniści składali na Ludowego Wojska Polskiego przysięgę na zupełnie innych wartościach, o innych wartościach i systemach. Ja po prostu powiem tak. Dobrze, że historia nie milczy. Dobrze, że odkrywamy nowe fakty. Jeżeli trafiła się jakaś pomyłka, bo mogła się trafić. Ktoś został nie zdenuncjowany, prawda, nie ta osoba, która na przykład donosiła. Ludzie zachowywali się bardzo różnie. To była sytuacja bardzo ciężka. Teraz te filmy, które telewizja zaczyna transmitować, prawda, pokazują, otworzą oczy na niejedną historię. Proszę zwrócić uwagę, że wracamy znowu do edukacji. W szkole, w historii nie uczono tego. To był zakaz. Nie mieliśmy absolutnie informacji na ten temat. Dlatego teraz będą ci, którzy są za i będą ci, którzy są
ale
przeciw.
To jest
prawda?
Też to...
Ale prawda, przede wszystkim prawda.
I to, co jest najważniejsze, to też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tak samo jak z Jedwabnem. Mieliśmy zeznania, które były wymuszane torturami. Niestety w przypadku tych tragicznych zajść pod Hajnówką było... prawie tak samo, tylko że nie było tortur, a mianowicie były tam całkowicie sprzeczne zeznania. I tylko dlatego tu już analiza historyków jest potrzebna, bo jeżeli były zeznania, które mówiły, że byli zamykani i paleni żywcem w domach, a inni prawosławni i pochodzenia białoruskiego mówili, że absolutnie to nie była prawda, że wszystkich zgoniono i to koresponduje z zeznaniami żołnierzy polskich. Więc były zeznania, które miały obciążyć i które miały budować narrację, bo tam nawet doszło do tego, że NKWD-stom zależało na tym, żeby obciążyć podziemie, podziemie zbrodnią, równą zbrodnią, których oni dokonywali. Tam przecież doszło do tego, że księża prawosławni, zmanipulowani tymi informacjami, prosili o to, żeby ta część Polski trafiła do Białorusi. To była tego typu gra, więc dzisiaj bezkrytyczne powtarzanie zeznań, które nie korespondują z innymi zeznaniami, bo okazało się, że pierwsze zeznania mówiły o tym, że wszedł Bury ze swoim oddziałem. W momencie, kiedy się dowiedział, że są tam kolaboranci, zostali wydani ci kolaboranci, jeden z nich uciekł, Bury kazał wszystkich zebrać w jednym domu, podpalił całą resztę wioski. Stąd te ofiary, o których czytał pan poseł, bo tam było dwuletnie dziecko. Proszę zwrócić uwagę, żołnierze do tych osób nie strzelali. Oni spalili wioskę. Natomiast wcześniej, żeby ocalić życie tych ludzi, kazali im wszystkim wyjść. Nie przewidział Bury, że będą się ukrywać i że może dojść do takiej tragedii. To nie znaczy, że nie ponosi za to odpowiedzialności. To ja nie mówię, że on nie ponosi za to odpowiedzialności. Natomiast trzeba... proszę zwrócić uwagę, mówimy o Burym, gdy w tym samym czasie, dokładnie w tym samym czasie było więcej pacyfikacji ubeckich, polskich wiosek.
Odpowiedź potrzebna mi jest, czy współcześnie, kiedy mamy takie duże różnice interpretacyjne i duże różnice poglądów na daną sprawę, należałoby
wymagać... Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, my nie rozmawiamy o poglądach. My nie rozmawialiśmy o poglądach.
Rozmawiamy o poglądach i ocenach.
Nie, rozmawialiśmy na razie były tylko
badania
i wyłącznie...
dalej prowadzone, prawda? No przecież jest mnóstwo jeszcze...
IPN teraz będzie wydawał kolejne dokumenty, które będą obrazowały fakty. Natomiast my byliśmy świadkami pewnej manipulacji.
Badań, które będą przeprowadzone, powinniśmy do faktów właśnie...
Ale już w 2005 roku IPN wydał komunikat. Panie pośle.
Było orzeczenie sądu, które jednoznacznie...
Mam przed sobą ten komunikat IPN-u. Mogę przeczytać, no ale to już nie ma czasu na to, naprawdę. IPN, mogę go przeczytać. Zapraszam do zapoznania się z komunikatem IPN-u z 2005 roku. Który
w takim razie
wprost mówi o znamionach ludobójstwa.
Orzeczenie sądu, który rehabilitował
który rehabilitował Burego i jego rodzina dostała nawet odszkodowanie i sąd wziął pod uwagę i to sąd rozważył. Natomiast stanowisko IPN-u w zależności niestety od tego, komu je powierzymy, będzie mógł taką, a nie inną interpretację wydać. My mówmy o faktach. Jeżeli będziemy mówili o faktach, to każdy będzie mógł sobie wyciągnąć wnioski. Natomiast dzisiaj my powinniśmy...
Pani Leokadii, która była tam.
Mogę skończyć? Z roztropnością podchodzić do tych faktów i budować dzisiaj wszystkie, przerzucać możliwe pomosty współpracy, dlatego że dzisiaj jestem przekonany, że te same osoby, które były, być może patrzyły na tą rzeczywistość historyczną z dwóch różnych perspektyw, dzisiaj patrzą z zupełnie innej perspektywy. Dzisiaj jestem przekonany, że te osoby...
I teraz musimy,
dlatego należy czcić bohaterów, którzy nie mają takich wskaz jak Rotmistrz Pilecki, czy Fieldorf Nil.
Ta sama propaganda tak samo niszczyła. To ta sama propaganda.
Panie Boże. Krzysztofa Truskolaskiego, posła, oraz Jacka Żalka, posła Porozumienia. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.